To wyglądało na osobne miasto. A brand new świat.
Ja już tutaj zostaję. Nawet jeżeli bardzo bym chciał wrócić, może kiedyś wrócę, ale muszę się zdecydować, że dopóki tu mieszkam, to ja mieszkam tutaj i dzisiaj. I to jest moje życie.
Andrzej Olkiewicz. Emigranci.
Ludzie są tacy sami. Wszędzie narzekają i wszędzie się bawią i wszędzie są szczęśliwi i nieszczęśliwi, także w tym nie ma jakiejś większej różnicy.
Jechać 2000 kilometrów od domu, by zmarnować sobie życie? Nie, raczej nie.
Ja nigdy nie żałowałem mojej decyzji, nigdy.
Good morning, ladies and gentlemen, and welcome aboard. Please fasten your seatbelts and observe the next slide.
My nagle, i to wszyscy przechodzą, nagle spotykamy inność. Taką masywną, olbrzymią inność. I teraz zależy od tego, jak my potrafimy tą inność przyjąć do siebie. I to jest jak w normalnym życiu, że jeżeli zmienimy pracę nagle, albo staniemy się bezrobotni, czy jeszcze jakieś inne coś niespecjalnie miłego nas spotka, to możemy to przyjąć, jako, że możemy się załamać, możemy to spokojnie jakoś przejść przez ten kryzys, albo nawet wyjść z tego zwycięsko. I teraz jako emigrant, spotykając tą wielką inność, to musimy się do tego szybko dostosować. I nie każdy to potrafi. Ja nie potrafiłem, absolutnie nie. Zamknąłem się w grupach polskich czy innych międzynarodowych i tam myśmy sobie opowiadali, jacy źli są ci nasi gospodarze, jacy nudni, beznadziejni. Oczywiście, a my byliśmy dużo lepsi. I to jest bardzo negatywne, bo to nie otwiera nam drogi do społeczeństwa. I to jest subkultura. No ale dla niektórych ludzi, dla mnie na przykład, to było za ciasne. I wyrwałem się z tego i zacząłem, powiedzmy, zawsze żyłem w bardzo międzynarodowym, kosmopolitycznym społeczeństwie. I jakoś ciągnęło mnie do tego. No i później potrafiłem też w końcu wejść w to szwedzkie społeczeństwo.
W rękach trzymasz plan, mapę miasta. Masz już tam kilka zakreślonych punktów. Nieco doświadczeń, skrawki wiedzy i praktyki. Za mało, by powiedzieć uff. Zbyt mało, by zacząć prawie normalne życie na lewej stronie świata. Zresztą ona nigdy nie będzie cała twoja. Zawsze będziesz stał w rozkroku. Będziesz zarabiał na lewej, wydawał na prawej. Pracował na lewej, odpoczywał na prawej. Żył na lewej. I tęsknił do prawej. Będziesz płynął pod prąd angielskiej rzeki w stronę mazurskich, śląskich czy świętokrzyskich wysp. Wiesz to już teraz. Kilkadziesiąt godzin po przylocie twoja mapa wypełnia się priorytetami na literę P. Polski sklep. Polski kościół. Agencja pracy, w której pracuje polski konsultant. Gość z Radomia, mający dojścia do tanich samochodów. Polscy fryzjer, dentysta i kosmetyczka. Polski nauczyciel, który może wreszcie pomoże podszkolić się w angielskim. Twoja droga do Wielkiej Brytanii już się rozpoczęła. Jednak jeszcze nie wiesz, czy kiedykolwiek tam dojedziesz i naprawdę opuścisz Polskę.
Jedni tak robią, większość robi i to na początku jest bardzo dobrze. To jest taka... taki zderzak, taki, który łagodzi uderzenie. I mi się zdaje, że to jest nawet całkiem naturalne i potrzebne. No i teraz właśnie jest to problem, zostać czy wyjść z tego. I większość ma marzenie, bo narzeka, że chcieliby, na przykład mówię, po tylu latach, już 10-20 latach, a w dalszym ciągu nie mam tubylca za przyjaciela. Ja mówię tubylca, bo ja nie chcę mówić o jakiejś narodowości, jakimś kraju, bo to samo może się cudzoziemcom zdarzyć w Polsce. I to jest tak jakby pragnienie wejścia w społeczeństwo, a wydaje nam się, że to jest niemożliwe. Oczywiście to jest możliwe, tylko my musimy otworzyć swoje własne drzwi. Bo ja mówię tak, że moja książka, to jest bardzo ważne powiedzieć, że moja książka mówi o tym, co my jako jednostki, jako indywidia możemy zrobić, żeby wejść w społeczeństwo. To jest nasza odpowiedzialność. I my jako obcy musimy tak samo otworzyć nasze drzwi i starać się wejść w to społeczeństwo.
Rączki całuje, skłonił się. Naprawdę? Roześmiała się. To w Polsce jeszcze całuje się rączki? Podsunął jej papierosy. Krajowe, powiedział. Czy pani doktor spróbuje? Naturalnie, dziękuję. Wszystkie nowe rzeczy lubię eksperymentować. Niechże pan siada. Mamo, siadaj, siadajcie. Pan doktor pytał Haniu, dlaczego zostaliśmy na emigracji. To nie pierwsza emigracja, powiedziała. Ludzie emigrowali i zostawali dla różnych powodów. Czy musimy pozostawać na stałe w miejscu urodzenia? Ludzie wybierają sobie mieszkania, czy nie mogą sobie wybrać kraju? No nie, Haniu, nie, to przecież tak nie jest z nami. Matka spojrzała przepraszająco na Kettlera. Mamusia, widzi pan, jest ckliwo sentymentalna. Polska ziemia, polskie słońce, Polsko, ojczyzna moja itd. Witold mówi o tragedii emigracyjnej, a ja czuję się tu dobrze. Polskę, a raczej polskie dzieciństwo miło wspominam. Lubię bigos i barszcz i polską wódkę. Ona tylko tak mówi, szepnęła matka. Ona tylko stara się być taka. Wcale się nie staram. A moje dzieci, dziewczynki, to już zupełnie co innego. Mówią po polsku, ale lepiej po angielsku i to są już Amerykanki. Najzdrowiej, najnormalniej. A jak się panu podoba Ameryka? Ameryka? Spojrzał na nią. Interesująca. Bardzo interesująca.
W 1957 roku uciekłem wtedy z Polski. Miałem 19 lat. Jak to się stało, że w ogóle wyjechałem, to na pewno ciekawi słuchaczy. W tamtych czasach to ci, co pamiętają, co są starsi, to może nawet na swojej skórze to przeżyli, że granice były hermetycznie zamknięte. Pola minowe, były druty kolczaste, wopiści, znaczy straż graniczna chodziła, były wieżyczki dookoła. Żyliśmy w obozie. Także wydostać się z tego kraju to było marzeniem ściętej głowy. Ja marzyłem o tym, żeby przeżyć przygody, zobaczyć świat. Chciałem zostać marynarzem. Wszystko to było zamknięte dla mnie, ale ja byłem żeglarzem. Od dzieciństwa żeglowałem i 57 rok, to było zaraz po tak zwanym polskim październiku, była taka mała odwilż i pierwszy raz pozwolono nam wypłynąć do Danii na międzynarodowe regaty. I ja zostałem wybrany jako stary, doświadczony żeglarz. I od pierwszej chwili wiedziałem o tym, że jeżeli mnie wypuszczą, to było do ostatniej chwili niepewne, to już nie wrócę. Ja byłem tak zdeterminowany, byłem tak przekonany o tym, że ja muszę zobaczyć ten świat, muszę się wyrwać z tego zamknięcia. No i tak zrobiłem. Zostałem w Danii. Po pewnym czasie wyjechałem do Szwecji, tam znalazłem lepszą pracę. Mieszkałem w południowej Szwecji, później do Sztokholmu się przeniosłem i miałem się różnych zawodów. Robotnikiem, ciężką pracę, brudną pracę, lepszą pracę, kreślarz, jako technik. Byłem marynarzem przez pewien czas i później nagle to wszystko nie zadowalało mnie, bo to nie było, i podróżowałem też dużo, ale to nie zadowalało mnie, bo nie dawało tego właściwie, czego pragnęłem. Bo w Polsce to były marzenia o jakiejś wielkiej przygodzie, o zobaczeniu Amazonki czy czego. No, a nagle, jak to było możliwe, to już zaczęło się okazywać, że to nie wystarczy. Żądałem czegoś więcej. No i przez przypadek spotkałem człowieka, który studiował geologię kiedyś i przerwał studia i żałował. Nagle otworzyły mi się drzwi. Dostałem dyspensę, żeby zacząć studiować w Szwecji na Uniwersytecie Sztokholmskim. Zrobiłem magisterkę. I to otworzyło dla mnie już resztę świata. Później rzeczywiście sprawiło to, że mogłem żyć w ten sposób, jak sobie kiedyś myślałem, jak marzyłem.
Z planu, który Gustaw studiował w wagonie, wynikało, że powinien wysiąść na ostatnim przystanku, a potem iść jeszcze kilometr piechotą. Ale i tak był happy. Wystąpiło całkiem dobry job. Z opisu wynikało, że potrzebują asystent menadżera w Departamencie Finansów. I Gustaw oczywiście spełniał wszystkie wymogi, ponieważ wszystkie dyrektorskie stanowiska w swoim przebiegu życie zamienił na asystent menadżerów. Miał też przygotowany speech. Jechał, poprawiał krawat, dumnie dzierżył parasol i spoglądając na teczkę z laptopem, nadymał się na myśl o swojej świetlanej przyszłości i lepszym życiu. No speech, no language, podśpiewywał Gregory Isaac w MP3 nadętemu Gustawowi. Krajobraz dookoła z wyjątkiem gór w oddali składał się z lasu żurawi budowlanych. Rozciągał się aż po horyzont, a niedokończone domy wyrastały z ziemi gdziekolwiek rzucił okiem. To wyglądało na osobne miasto, a brand new świat. I Gustaw pomyślał, że być może symbol jego brand new future. Dotarł na Variscary Road dokładnie za 10:02. To był wielki kombinat, indeed. Dali mu badge i kazali chwilę poczekać, aż ktoś się zgłosi.
Ma pan jakieś irlandzkie doświadczenie?
Zainteresowała się Lala pół godziny później, gdy w końcu przyszła po niego do recepcji. Interwiu miał miejsce na tyłach stołówki, Lala zaś miała na oko 21 lat. W internecie był błąd. Nie szukali asystent menadżera, szukali asystenta. Menadżerem była Lala. Desperacko potrzebowała kogoś, kto robiłby za nią wszystko to, czego nie chciało jej się robić samej, a nawet gdyby, to i tak nie wiedziałaby jak. Gustaw, however, nie okazał się typem, którego miała na myśli. Słusznie podejrzewała, że nie będzie z niego dobry przynieś wynieś. Była nieszczęśliwa.
Więc pyn studiował, tak?
Spytała z głupim uśmiechem i podniosła oczy z nad przebiegu życia. No niestety tak. Przepraszam. Usiłował być zabawny, ale ona nie zrozumiała. Zrobiło się żałośnie. Barbiszon i facet w trzyczęściowym garniturze z parasolem i teczką na kolanach. Ona miała na sobie dżinsy i różową bluzkę z gotyckim napisem, jednym z tych, które nie mają sensu. Wciąż się uśmiechała.
Obawiam się, rzekła, że musiałby pyn mieć jakieś irlandzkie doświadczenie.
Ale ja mam 15 lat doświadczenia. Widzi pani przecież.
Tak, ale to się nie liczy.
Jak to się nie liczy? To 15 lat całkiem udanej kariery, w trudnych warunkach, ze zmianami ustrojowymi w tle. Co pani przez to rozumie, że się nie liczy?
Przykro mi, pyn nie spełnia kryteriów. Dziękuję pynu za poświęcony czas, ale...
Jak to 15 lat kariery się nie liczy? Co pani przez to rozumie? Kim pani jest, żeby mówić takie rzeczy?
Jeśli pyn szuka pracy w Irlandii, musi pyn mieć irlandzkie doświadczenie. Pyńskie, polskie doświadczenie się tutaj nie liczy.
Ale to jest MBA i 15 lat pracy do jasnej.
Tak, oczywiście, to jest dobre, dobre, że pyn ma to wszystko, ale nie mogę pynu pomóc. To się w Irlandii nie liczy. Zatrzymamy pyńskie CV. Zadzwonię, jak się coś pojawi.
No nie bądź śmieszna, odpowiedz na pytanie. Co przez to rozumiesz, że się nie liczy? Co dokładnie nie liczy się w 15 latach pracy, co? Co robiłaś 15 lat temu, kiedy ja kończyłem studia i poszedłem do pierwszej pracy? Byłaś w przedszkolu?
Proszę się uspokoić, bo wezmę z sekurisi.
No odpowiedz, co?
Pyn słucha, bo wezwę sekurisi.
Nie, to ty mnie posłuchaj. Teraz się odwrócę, odejdę do drzwi i pstryknę. Do tego czasu ty i ta Buda macie zniknąć z mojego świata. Pamiętaj, nigdy się nie spotkaliśmy. Nigdy, rozumiesz? Sekurisi! Ale Gustaw przechodził już przez bramkę recepcji. True, true. Nigdy do niego nie zadzwonił. Whatever. Był wściekły. Pluł z furią na chodnik. Spalił ekstra mocnego na 5 wdechów, a potem następnego tak samo. A Gregory Isaac śpiewał w tym czasie Beautiful Africa w jego MP3. Szedł Variscary Road, patrzył na góry za miastem i słuchał Isaaca, który robił co mógł w swoim plastikowym MP-świecie, by uspokoić Gustawa i wprawić go w lepszy humor. I would rather live poor and clean, śpiewał, than to live rich in corruption. Seriously, on zawsze wyskakuje z takimi tekstami, kiedy go potrzebujesz.
Cudzoziemiec, który przeszedł to, on poznaje siebie samego i to jest radość poznawania. Więc ja mam takie trzy punkty, które ludzie poznają się sami w swojej, mojej książce. Drugie stwierdzenie, stwierdzają, że nie są sami, bo niektórzy myślą, że oni, tylko ja to przeżywam. Nagle stwierdzają, nie, wszyscy, autor to przeżył też. I później że uważają, że książka daje im nadzieję, że można się wyrwać z tego marazmu. Powiedzmy, ja nie miałam jakiegoś dostępu do jakiejś informacji, która by mi powiedziała, jak należy żyć. To przyszło dopiero długo, długo później, że teraz mi się zdaje, że mogę powiedzieć ludziom, jak co należy robić. Wtedy to absolutnie nie wiedziałam. Nie, to jest psychologiczny proces. To na to trzeba się gdzieś zdecydować. To nie jest coś, co samo przychodzi. Musi nastąpić decyzja. A decyzja leży w tym, że człowiek sobie uświadomi, że właściwie ja już tutaj zostaję. Nawet jeżeli bardzo bym chciał wrócić, może kiedyś wrócę, ale muszę się zdecydować, że dopóki tu mieszkam, to ja mieszkam tutaj i dzisiaj. I to jest moje życie. Bo co jest naszą taką tragedią na wszystkich imigrantów, ludzi, którzy nawet w własnym kraju, że ktoś się przeprowadzi z Lublina na przykład do Warszawy, to może ciągle marzyć o tym, że wróci do tego kochanego Lublina, do swojego pięknego miasta, a nigdy tego nie zniszczy, nie przeprowadzi. I to nie pozwala człowiekowi zadomowić się. I ciągle żyje na walizkach. I u mnie taka decyzja, właściwie to nie wiem kiedy zapadła, tylko jakaś świadomość o tym, że ja zostanę już na stałe w Szwecji. To mi się zdaje, jak moje pierwsze dziecko się urodziło. To był taki moment, kiedy nagle zdałem sobie sprawę, nie, tutaj będzie mój grób. W tym kraju będzie mój grób. I to jak gdyby zaczęło proces. Proces prawdopodobnie zaczyna się od pierwszej chwili, jak człowiek stawia stopę na tej nowej ziemi, ale to też uświadomienie sobie, że zostajemy tu na stałe.
W kilka dni po przylocie masz już mapę. W głowie i w nogach, jak pielgrzym. To plan miasta, na którym długopisem oznaczasz ważne punkty. Nakładasz swoją legendę, w której jednak nie ma kościołów, zabytków i galerii. Nie ma żadnej z tych rzeczy, bez których przeciętny turysta nie wyobraża sobie wyjazdu do innego kraju. Nie ma hoteli, muzeów, przytulnych knajpek, deptaków i czekoladziarni. Centrum staje się dla ciebie terenem łowieckim. Starasz się upolować lepszy start i musisz być czujny. Raczej nie zatrzymujesz się przy sklepach. Jest za wcześnie, byś mógł pozwolić sobie na szaleństwo wyprzedaży. Za wcześnie dla twojego wciąż niezmienionego na walutowe polskiego konta. Przecież angielski bank jeszcze nie zdążył wysłać ci karty. Bez żalu mijasz ludzi w ogródkach piwnych. Choć cieszysz się, że z szumu wyłapujesz tam skrawki polskich rozmów. Każdy uśmiechnięty rodak zmniejsza twoją niepewność. Ogarnia cię chwilowy entuzjazm. Tutaj naprawdę są tacy, którym się udało. Chcesz być kolejnym. Jednak jeszcze nie dzisiaj i nie jutro.
Wielu ludzi myśli, wyobraża sobie, że integracja oznacza, że trzeba z czegoś zrezygnować. Że trzeba zrezygnować z siebie samego, swoich wartości, niektórzy mówią, że z przeszłości trzeba zrezygnować. Nie. I to, co mi właśnie dało, że wtedy, że moje poprzednie życie, moje doświadczenia życiowe i te nowe, jak gdyby współpracują, żyją w zgodzie i nie ma więcej konfliktu, że to jedno jest lepsze, to drugie jest gorsze. Bo to jest nasz ciągły konflikt właśnie, że jedno jest lepsze, drugie gorsze. I jeżeli ten konflikt usuniemy, no to wtedy otrzymamy spokój ducha. I to uważam jest największą zdobyczą tego. No i wtedy człowiek staje się też bardziej tolerancyjny. Może spostrzec, że można żyć w różny sposób. Polak wyjeżdżający z Polski, przyjeżdżając do Francji, to krytykuje Francuzów i mówi, Polska jest lepsza. Pojedzie do Anglii, to znaczy, że wszyscy są gorsi, my jesteśmy najlepsi. I tak nie jest przecież. My jesteśmy tylko tym małą cząstką, drobiną w kosmosie i ani lepsi, ani gorsi. Tylko inni. I to jest właśnie, że my musimy, zmieniając kraj, tak, ten kraj jest inny, ale ja też jestem inny. Zauważyłem, że każda zmiana kraju uczy mnie czegoś nowego. Jak żyć jako cudzoziemiec. I za każdym razem było mi łatwiej żyć. Ale ja też mam świadomość, że nie chciałbym zmienić już więcej. A gdzie się czuję w domu? To jest nawet aż śmieszne. Nawet w tym przedmieściu Sztokholmu, gdzie ja mieszkam już od wielu lat. Tam w sklepie mnie znają, ludzie mnie na ulicy znają i mam tak dużo i dużo przyjaciół mam w Sztokholmie w ogóle. Także tak, tam czuję się w domu.
Dlaczego przyjechałeś? Takie proste pytanie. Dla kasy. Taka prosta odpowiedź. Dla kasy liczonej w funtach, premiach, metrach, milach, sukienkach, pudełkach. W Polsce to tylko pieniądze. Liczby. Banknoty i monety, cyferki w internetowych oknach. Na rachunki i zakupy. Wypełniacze dni pomiędzy 1 i 31 każdego miesiąca. W Anglii to ekwiwalent miłości. Środek, którym płacimy za chleb i za wyrzuty sumienia. Bo jesteśmy wciąż za daleko. Nie można nas dotknąć, przytulić, nie pojawimy się w drzwiach z kwiatami i butelką wina. Kasa może to wszystko naprawić. To środek i cel w jednym. Jechać 2000 kilometrów od domu, by zmarnować sobie życie? Nie. Raczej nie.
Wyobrażam sobie, że to było dosyć naturalne wtedy w okresie rozbiorów, czy w czasie wojny, jak nie mieliśmy gdziekolwiek i było takie marzenie, że nas to zmusiło nas. Teraz coś nas też zmusza do migracji, ale to nie jest to. Mamy zawsze wolny powrót. Milan Kundera, którego cytuję, on pisze, właśnie bohaterka, że gdzieś jej włożono instrukcję, jak należy być emigrantem, że emigrant to właśnie jest nieszczęśliwy. On mówi, ale los historii spowodował, wyrzucił mnie i ja teraz nie zgadzam się z tą instrukcją. Można być szczęśliwym. Także ja uważam, że to jest to. My mamy instruktaż, którą nam dano do ręki. Emigrant, ty jesteś nieszczęśliwy. Nie, ty nie musisz być nieszczęśliwy. Ty masz los w swojej ręku i każdy na swój sposób jest kowalem swojego losu. Jeden daje sobie łatwiej radę, drugi gorzej. Ale to w naszym własnym kraju też. Jeden daje sobie lepiej radę, drugi gorzej. I emigracja może być, jeżeli tego wykorzystamy, to może wzbogacić nasze życie niesamowicie. Bo wszędzie mamy przykład ludzi, którzy emigrantów, którzy dają sobie radę, robią olbrzymie kariery i to nie są takie jednostki, to jest bardzo dużo. Na całym zachodnim świecie, który jest krajem właśnie teraz bardzo dużo, a zresztą Stany Zjednoczone, to cudzoziemcy zbudowali ten kraj. I to jest kraj sukcesu. A wyjeżdżając za granicę, nagle mamy możliwość eksperymentowania z tożsamością. I może, bardzo może, ten kto chce, może znaleźć siebie samego, kim właściwie jest. A ja uważam, że dla mnie było to wielkim zyskiem. Właśnie wyrwać się i zobaczyć, że kim ja właściwie jestem. Ja żyję tutaj. Moje życie jest krótkie. Czy ja chcę ciągle żyć w tej... Ja nie mówię o tęsknocie, bo tęsknota jest naturalna. Każdy, to jest w naszej osobowości coś normalnego. Ale tej nostalgicznej, tej Latarnika Sienkiewicza, tej bolesnej, która mówi ciągle o tej wierzbie rosochatej, o tej, no teraz już tego nie ma, może tych strzech, tak jak Mickiewicz z Czechy, po prostu do tego środowiska, do którego myśmy wyjechali. Możemy tęsknić za siostrą, bratem, rodzicami, przyjaciółmi, ale to musi być taka normalna tęsknota, że miło ich byłoby zobaczyć znowu. Ale nie do tego, że ja tam wrócę do czegoś zresztą, czego już nie ma. Po kilku latach ludzie się w kraju zmienili i my się też zmieniamy. I już znowu następuje nowa kolizja. Znowu jesteśmy obcy, chociaż we własnym kraju. Powrót jest odwrotną emigracją.
Good morning, ladies and gentlemen, and welcome aboard. Please fasten your seatbelts.
Oderwała twarz od okna samolotu. Zapięła klamrę pasa. Niebieska i czerwcowa usuwała jej się spod nóg Ameryka. Na zapinające klamrę palce spadły łzy i wtedy usłyszała jego głos poprzez wzrastający szum samolotu. Rączki pani doktor całuje. Mówił coś jeszcze. ale szum w uszach ugniatający i łzy, i płacz bezgłośny, podrywający piersi i ramiona, i jednocześnie złość. On tu teraz, akurat on, co za pech. Dopiero gdy unieśli się ponad Nowy Jork i dalej, a pod nimi śmieszne zabawki wieżowców, mapa warstwicowa tego, co było, suwenir z podróży, znów go usłyszała. Home sweet home. Tylko tego się tu pan nauczył? Tego nauczyłem się dużo wcześniej. Pani płakała. Nic podobnego. W takim razie przepraszam. No to dobrze, płakałam. Wcale się nie wstydzę, bo ja nie jestem taka zimna jak pan. Ja się przywiązuję. Do Ameryki? Spojrzał na nią. Milczała niechętnie. Mówił teraz bardziej do siebie niż do niej, jakby raz jeszcze siebie samego przekonując. Był to monolog wygodny w miękkim ujęciu fotela linii lotniczych Pan American. Przyznaję, że mają nadzwyczaj wysoki standard życia. No, ale to nie wszystko. To są ludzie, proszę pani doktor, którzy dużo krzyczą i piszą, że użyję ich języka o inside, ale tego wnętrza, tego inside w nich nie ma. To panu niczego nie będzie żal? Owszem, łatwo dostępnego lodu do drinków i bogactwa odczynników w laboratorium.
Ladies and gentlemen, this is the captain. We've just passed over Newfoundland at a cruising altitude of 30,000 feet.
Doktor Kettler przybliżył twarz do okienka samolotu.